46. odcinku Planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Witam Was, Marek Pańczyk Pancho. I dzisiaj w wirtualnym studiu nagrywam razem z Szymonem Dębskim, Don Simonem, nie Simonem.
Broń Boże. Witam. Niezmiennie witam.
Niezmiennie Don Simonem. I witam też Jacka Nowaka, Jana.
Witam.
I razem w naszym takim trójkowym gronie będziemy musieli porozmawiać dzisiaj o kilku grach, przedstawić Wam recenzję kilku gier. Mamy też taki pomysł na krótką sesję, na krótką rozgrywkę w grę, w taką zabawę, przy której chcemy Wam przedstawić właśnie zasady tej zabawy jednocześnie. No i może Wam się to spodoba i sami spróbujecie na swoich spotkaniach zorganizować tą zabawę. O tym już za chwilę. No i mamy też kilka tematów związanych z zapowiedziami, najnowszymi tytułami, które mają się ukazać w najbliższych miesiącach i w Polsce, i na świecie. To tyle i przejdźmy do pierwszego tytułu. Imperial 2030. Udało nam się zagrać. Nasza trójka zagrała. Poza tym jeszcze był z nami Filipos, którego tutaj dzisiaj nie ma, ale właśnie z nim graliśmy w Imperiala. Imperial 2030 jest jakby rozwinięciem pierwotnego Imperiala, który się pojawił bodajże w 2007 roku, już teraz nie pamiętam, strzelam. Autorem gry, projektantem gry był Maggers, czyli autor między innymi gier związanych z mechaniką rondla, tak? On jest wynalazcą mechaniki rondla, wymyślił takie gry jak Antike, jak Imperial właśnie pierwotny, jak Hamburgu. Gra została wydana przez wydawnictwo PD Verlag, holenderskie, wydana na Essen ostatnim, czyli w 2009 roku. Może się przy niej bawić od 2 do 6 graczy. Przeciętna rozgrywka 120 minut. I tak ogólnie, o co chodzi w tej grze, to nam powie Jacek.
Tak. W grze mamy planszę, która przedstawia polityczną mapę świata. Polityczną taką, powiedzmy, dosyć kontrowersyjną, bo na przykład takie państwo jak bodajże Afganistan nie istnieje na tej mapie, czy Pakistan nie istnieje. Nie, Pakistan nie istnieje, a Afganistan właśnie jest taki większy chyba, o ile pamiętam.
No, wszystko Polski nawet nie ma.
Tak, bardziej przyziemnych, ale Jacek.
Granice między państwami są takie kontrowersyjne, powiedzmy, dla wielu zaangażowanych politycznie obecnie ludzi, więc ciekawe byłyby ich reakcje na taką grę.
Dodajmy, że w instrukcji autor stwierdza, że należy tą grę traktować jako zabawę i nie jest to manifest polityczny autora i nawet dokładnie pisze, że wszystkie państwa mają prawo do istnienia i tralala, tralala.
Tak, tym niemniej, tak czy owak, gdybym spotkał autora, musiałbym mu pogratulować odwagi. Tym niemniej, na tej mapie mamy kilka, osiem bodajże takich wielkich mocarstw, którymi można grać, jak gdyby. I gracze dostają na początku udziały, jak gdyby głosy decydujące w niektórych z tych krajów, czy we wszystkich z tych krajów. No i rządzą nimi. Dzięki temu muszą zapłacić tym krajom, wykupić te głosy, jak gdyby tą władzę kupić sobie za pieniądze, które dostają na początku, i dzięki tym pieniądzom, które dadzą państwom, państwa mają też jakieś pieniądze i gracze mają swoje pieniądze i gracze mają udziały w tych państwach, jak gdyby dzięki czemu mogą nimi sterować. No i gra się toczy w ten sposób, że gracze właśnie sterują tymi państwami, którymi rządzą dzięki temu, że wykupili w nich tą władzę. I w czasie gry mogą również kupować władzę w innych państwach, mogą przejmować od siebie państwa przez danie im więcej pieniędzy, mogą, wykorzystując władzę, wyciągać pieniądze z tych państw, odzyskiwać je, jak gdyby. Także to jest taka gra potentatów, jak gdyby, finansowych, takich machinacji, w których gracze wykorzystują różne państwa, potem je najczęściej porzucają, wykupują inne, przesiadają się. Chodzi właśnie o to, żeby być zawsze za sterami tego państwa, które najlepiej sobie w grze radzi. No tam te państwo jest jakiś rozwój, chociaż bardzo ograniczony i uproszczony. To nie jest gra cywilizacyjna, bynajmniej nie należy takiej rozumieć. Są jakieś wojny, jest trochę militariów, jest miejsce na dyplomację również. No taka interesujący wydawałoby się pomysł, którym ktoś na końcu wygrywa ten, który najlepiej sobie radził w tym przesiadaniu się, sterowaniu państwem, które najlepiej rokuje, najlepiej przewidywał, które państwo osiągnie sukces w tej grze. No taka, to chyba tak w skrócie, o czym to jest ta gra.
Czyli taka jest mechanika zapożyczona trochę z giełdowych, tak? Głównie takich kolejowych, gdzie tam się handluje akcjami,
tak, bierzesz można akcje, tak, to rozumieć. Tak,
i w pewnym momencie się z nich wycofujesz, jak już spada ich tam wartość.
Tak. Tyle, że w grach kolejowych nacisk jest na tą mechanikę, taką przewożenie jakichś towarów, budowania połączeń. Tu ta mechanika jest do maksimum uproszczona, jest taka bardziej militarna, jest bardzo prosta. Chodzi właśnie o to sterowanie, o to wsiadanie za stery tego państwa, które za chwilę będzie świetnie sobie radziło, o przewidywanie tego, jaka jest sytuacja taka geopolityczna tego państwa, że ono ma miejsce na rozwój i wykupywanie udziału w tym państwie w odpowiednim momencie, żeby dużo na tym zyskać.
Plus mechanika rondla jako ta podstawowy, tak elementarny tam mechanizm dobrze działający. Szymon, dodałbyś jeszcze, czymś w takim razie się różni, bo Imperial 2 lata temu powstał, już wiele osób je zna. Czym się różni?
3 lata. Nawet 4 już teraz. 2006 rok.
2006, o. Znaczy nie trafiłem. Nie. A powiedz, czym się różni ta wersja najnowsza, 2030?
Różni się przede wszystkim tym, że autor... Dwie takie rzeczy najbardziej rzucały się w oczy. To po pierwsze zwiększenie przez sam fakt, iż teatr działań teraz obejmuje cały świat, a nie tylko Europę. To nie jest to taka zmiana czysto kosmetyczna wbrew pozorom, bo wzrosła znacząco ilość pól neutralnych, czyli tych pól, na których państwa mogą się pożywiać niejako, zdobywając właśnie te punkty, pieniądze i tak dalej, i tak dalej. W Europie w tej pierwszej wersji było dużo większy ścisk i tak naprawdę ta walka o te kilka pól dających przychód, dających przychód, była bardziej taka skomasowana w jednym punkcie i mniej dająca możliwości takiego rozwoju. Tutaj to jest, wydaje mi się, lepiej zrobione i tak fajniej. A druga ważna zasada to dodanie banku szwajcarskiego, czyli takiego mechanizmu, który umożliwia graczom, którzy aktualnie nie mają kontroli nad żadnym państwem, w pewien sposób większą interakcję z grą, to znaczy nie tylko siedzą i czekają, aż będą mogli zainwestować, ale mogą niejako wymusić po pierwsze wypłatę dywidend, a po drugie mogą częściej dokupować udziały. Mhm. Od razu jeszcze dwie rzeczy co do tego, co Jacek powiedział, dodam, bo kupować władzę można było w wiekach dawnych. Teraz mamy rok 2030 i udzielamy pożyczek krajom. Jak ładniej jakby ten mechanizm przedstawiony jest, więc to co my robimy, to inwestujemy jakby w obligacje danego kraju, uzyskując w ten sposób jakiś zwrot, tak? I jakby o ten zwrot będziemy walczyli. A z drugiej strony to niekoniecznie za starami państwa trzeba być, żeby wygrać. To znaczy ja jeszcze nie grałem na tyle dużo gier, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście nie mając w ogóle przez prawie całą grę żadnej kontroli nad państwami, da się wygrać. Natomiast w jednej z gier, już właśnie w tym Imperial 2030, drugie miejsce zajęła osoba, która od połowy gry właściwie świadomie i specjalnie nie przejmowała kontroli w żadnym państwie, tylko korzystając z tego, że jest tym bankiem szwajcarskim, często dokupowała odpowiednie udziały, obserwując, co się dzieje i które państwo dobrze sobie radzą. Także tu właśnie jest to tyle ciekawe, że nie trzeba być jakimś tam królem, szefem i tak dalej i okładać
pięściami. Można być po prostu tam.
Można być dokładnie tym finansistą, który tak. Gdzieś tam za kulisami.
Szarą eminencją, tak?
Dokładnie tak.
A powiedz mi, jak tak spojrzysz na tą grę, co wydaje ci się w niej cennego? Takie zalety po prostu.
Właśnie pierwsze to, coś mi się bardzo podoba i graczom też się podobało, o wadach może później chwilę, natomiast o pozytywach przede wszystkim, to właśnie ten bardzo oryginalny mechanizm kontrolowania różnych państw, to znaczy, że nie jesteśmy przywiązani do jakiegoś państwa, tylko możemy śmiało inwestować w różne kraje i przez to musimy właśnie mieć cały czas świadomość tego, że tak naprawdę nie zależy nam na tym, żeby państwo X było dobre, tylko zależy nam na tym, żeby państwa, w których my inwestujemy, dobrze sobie radziły. Tak?
No dobrze, czyli to jest pierwsze, a co jeszcze?
Mam ileś tam koniecznie rzeczy.
No masz jeszcze jakieś zalety, czy to mechanika rondla działa?
Rondel, tak, rondel bardzo dobrze działa, bardzo fajnie. Przez to same ruchy
można przewidywać dzięki temu, no bo rondel pozwala też na przewidywać kroki przeciwnika, tak? To działa tutaj?
Tak. Wiesz co, są zarzuty, tak, że pewnym momencie wydaje się, że gra się staje taka dosyć mechaniczna, tak? Czyli jestem tym państwem, no to robię rozbudowę, ruch, czy tam wypłacanie podatków, wypłacanie podatków i tak dalej. Nie wiem, czy to jest do końca zarzut trafny, natomiast no ten rondel ma swoje blaski i cienie.
Okej, okay, a powiedz mi jeszcze długość rozgrywki.
Właśnie, długość rozgrywki. To była ta wada, o której gracze wspomnieli, bo, ale to znowu, to była pierwsza gra tych graczy. Trzeba wiedzieć, że pierwsza gra będzie trwała 3 godziny. To jest niewyjęte. Później kolejne gry, myślę, że można spokojnie do 2 godzin zejść, bo faktem jest, że na początku zwłaszcza nowi gracze tak naprawdę nie mają pojęcia, co mogą zrobić. Niby, że tych opcji na początku nie jest tak dużo, bo raptem z 6 możliwości kilka jest zupełnie wyłączonych, no bo państwo nie ma z czego tam dać podatków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to też powoduje, że tak staje się przed wyborem dosyć takim, gdzie nie wiadomo, co zrobić, co grać i tak kto pierwszy coś zrobi, tak inni go trochę obserwują i często powielają jego kroki. Mm-hmm. A później z kolei masz więcej oddziałów, tak, dane państwo, czyli powiedzmy ruch oddziałów dłużej się toczy, no bo nie masz tam 3 tych figurek, tylko powiedzmy 10.
Okej, okay, ale w sumie to nie jest nawet wada, bo gra jest przecież tam polityczno-negocjacyjno, jakaś tam trochę wojenna, a więc takie gry zwykle są naprawdę długie, więc 2-3 tak. godziny, to nawet nie jest wada. Ale właśnie, a propos teraz wad, to bym oddał głos właśnie nie tobie, tylko Jackowi. I czy Jacek widzisz wady jakieś?
No tak, to w efekcie wydaje mi się, że gra ma te same w zasadzie, może lekko tylko złagodzone wady, które miała poprzednia wersja. To znaczy, jeżeli jesteśmy władcą na początku gry jakiegoś państwa i włożyliśmy swoje pieniądze w to państwo, żeby zostać jego władcą, bo taki jest setup początkowy, następnie to państwo te pieniądze wydało, inwestując coś tam w jakimś armię, czy państwo może wydawać te pieniądze również. I to państwo zostało pobite. Tak pobite, że nikt już nie chce wkładać swoich pieniędzy w to państwo, bo widać, że to jest marna inwestycja, że z tego państwa już nic nie będzie w tej grze, to jesteśmy umoczeni. Jedyne państwo, jakie mamy, to jest to, które jest takie marne. Nikt w niego nie włoży pieniędzy, żebyśmy mogli odzyskać je w formie dywidendy. Nasze pieniądze, które tam poszły, już się rozeszły. Mamy jakieś państwo, nikt go od nas nie przejmie, więc nie możemy zostać bankiem szwajcarskim, żeby sobie tam właśnie tak jako szara eminencja grać. No i jesteśmy umoczeni, do końca gry będziemy tylko statystami. Możemy tam ciułać jakieś marne grosze, 2000 bodajże, tam jakąś drobną sumę się dostaje raz na dwie rundy, powiedzmy, ale zanim uciłamy coś, żeby można było z tym coś zrobić, to przeciwnicy już będą daleko w przodzie i to jest jak gdyby te 2-3 godziny mamy w plecy, bo akurat tak się stało, że nas najechali, no i koniec, tak? I już z tego się nie wykopiemy. Ja miałem taką sytuację w tamtym Imperialu poprzednim, w swojej jedynej rozgrywce, a w tej rozgrywce, którą graliśmy akurat tutaj z Markiem, to akurat Panczep był w takiej sytuacji, kiedy był właścicielem państwa, które było bardzo złej sytuacji, nikt nie chciał w nie inwestować, nie było się jak z niego wyplątać, nie miał swoich pieniędzy za dużo. No i był takim statystą. A z kolei miał to państwo, więc nie mógł być bankiem szwajcarskim i nie mógł sobie tam próbować wykręcić jakiś interes kosztem innych. No to jest taka wada.
Jasne, ja bym od razu tutaj dodał, że w tej grze wydaje mi się, że ta wada ma, o ile zgadzam się, że taka sytuacja może wystąpić, ma o tyle mniejsze znaczenie, że przez ten fakt właśnie, iż jest więcej pól neutralnych, tak? To znaczy, zanim ktoś to państwo zniszczy bardzo, to musi przejść jednak przez ten teren neutralny, więc jakby jest czas, żeby to państwo spróbować ciutkę rozwinąć w tej pierwszym ruchu na przykład i go trochę wyssać z kasy, tak?
No ja się zgodzę, tak? Być może rzeczywiście tu jest łatwiej.
Rzeczywiście,
są nawet dwa takie państwa, które mogą zostać w ten sposób zduszone, tak? To jest Unia Europejska i Chiny, które akurat są w pobliżu dwóch dużych mocarstw. Właściwie Unia Europejska ma tylko Rosję.
Rosja bardziej, dokładnie.
Właśnie moim zdaniem Rosja jest.
Rosja jest też jest w takiej złej sytuacji może być. Rosja, Chiny też są między Rosją a Indiami i też mogą zostać zmiażdżone tam bardzo szybko i łatwo na początku gry. Akurat naszej rozgrywce nie zostały, ale to nie jest dobra pozycja.
No właśnie, a ja grałem kolejną grę w pięć osób i było tyle ciekawie, że Rosja była bardzo dobrze rozwinięta. Wszyscy chcieli w Rosję inwestować, za to Unia Europejska dostała strasznie po tyłku. Więc jakby tutaj dużo zależy od tego, jak gracze zagrają, tak?
Albo czy grasz na przykład z rusofilami, czy rusofobami,
tak? Tak, to tak, dokładnie. Natomiast właśnie istotnym jest bardzo to, żeby i to jest moim zdaniem zaletą tej gry, że nie ma układów stałych, tak? To znaczy, nie jest tak, że zawsze w każdej grze będą mieli, ta kraj będzie miał gorszą sytuację. Z drugiej strony nie jest tak, że pewne kraje mają lepiej. Dużo zależy od tego, jak grają, z tego co obserwowałem. Na niewielkiej jeszcze próbie rozgrywek, ale już widzę te mechanizmy, że rzeczywiście, oczywiście może być taka sytuacja, o której Jacek wspomniał, że ktoś bardzo inwestuje w jedno państwo. To zrobił Marek. Dodajmy tutaj, że w sytuacji Marek, ty zainwestowałeś dodatkowo jeszcze w ten kraj, który miałeś.
Jakby no ale to samo zrobił Jacek w swoim tam innym kraju, tak? Tylko że miał lepszą sytuację, akurat była tam, no wykreowała się lepsza
dokładnie
sytuacja.
Dokładnie, znaczy ja uważam, że w obu przypadkach to jest zły ruch inwestować w swój kraj.
Znaczy wiesz co,
się nie uda, natomiast ważnym jest właśnie to, żeby o tym pamiętać. Nawet jest instrukcja to napisane. Nie przywiązuj się do jednego państwa, pamiętaj, że jesteś inwestorem. I starać się przynajmniej na początku postawić na dwa konie przynajmniej i zobaczyć, jak sytuacja się wyklaruje. A potem czasami trzeba na trzeciego konia się przesiąść, i na czwartego, bo akurat ten czwarty koń tam super jedzie, więc...
Tą wadą, której właśnie Jacek mówił, to z nią jest taki problem, że gra jednak jest dosyć złożona, tak? Jest dużo możliwości, gracze mogą podjąć wiele decyzji, na tym szczególnie na rondlu mogą wybrać różne opcje. I jeżeli masz ten problem, o którym Jacek opowiedział i później się z niego tłumaczysz przed innymi graczami, to nikt ci w niego nie chce uwierzyć. Mówią ci, stary, mogłeś zrobić tak i tak, mogłeś tu podjąć, nie wiem, jakąś dyplomację z tym krajem. I ja tak samo mówiłem Jackowi w Imperialu jedynce. Po czym sam się obudziłem z ręką w nocniku w 2030
i się wydaje,
i poczułem ten ból. I też jest podobnie.
I się wydaje, że gdyby była taka możliwość w tej grze, że te udziały w państwie, które mamy, odkładamy z powrotem do tego państwa i odbieramy za nie pieniądze tyle, ile jest w kasie tego państwa, a nie więcej niż są warte nasze udziały, jak gdyby i zostajemy bankiem szwajcarskim dobrowolnie. Nie czekamy, aż ktoś przejmie od nas to państwo, bo nikt może nie być chętny do tego, tylko po prostu sami oddajemy to państwo, oddajemy te udziały. Czyli jak gdyby cofamy się w tej grze i zaczynamy ją od początku, to byłaby możliwość może łatwiej z tego wybrnąć. Jeżeli taka sytuacja by wystąpiła na początku gry, to szybko możemy się przesiąść na bank szwajcarski, no i spróbować coś jeszcze zagrać, coś ciekawego w tej grze przeżyć, a nie tak po prostu tylko siedzieć i patrzeć, jak nas leją.
Mi tylko brakowało, bo właśnie mogłem parę razy wydostać się z mojej ciężkiej sytuacji, jakbym miał właśnie możliwość albo taką, jak mówisz, albo na przykład takie pożyczki z banku centralnego, bo mi na przykład brakowało w kilku razy, żeby diametralnie zmienić swoją sytuację, tysiączka, jednego po prostu, żeby coś tam popchnąć do przodu. Jakbym mógł się zapożyczyć, bym nawet stracił na koniec na przykład ujemne punkty, to już by był dla mnie jakiś tam zysk. Mógłbym jeszcze powalczyć. Ale dobra, nieważne już, bo to w sumie rozprawiamy o jednej rozgrywce. Podsumowując, Szymon, kupić, nie kupić, zagrać u kolegi?
Kupić, zdecydowanie kupić. I to właśnie, jakby mając świadomość tego, że w Imperial ten pierwszy gram tylko raz, ale jakby widzę tutaj już, że te mechanizmy, które wtedy przeszkadzały, tu zostały, jeśli nie usunięte, to bardzo stępione. A sama gra jest bardzo oryginalna, bardzo to fajnie działa, przy czym czas rozgrywki właściwie jest niezmienny, bo wszystkie państwa grają praktycznie zawsze, więc te ruchy będą jakoś tam się podobnie kształtowały. Jeszcze nie powiedzieliśmy nic o skalowalności, bo jeszcze nie wiem dokładnie, ale wydaje się, że od czterech w górę trzeba grać.
Na pewno dla dwóch graczy nie działa, to problem z starym Imperialem.
No właśnie, to mimo wszystko bym kupił, tak, polecił, bo fajnie działa rondel, gra jest prosta, nie przejmujcie się tym, że mówiliśmy o tym biciu, bo tutaj ta wojna to jest bardzo taka banalna, tak, jest oddział za oddział i to nie ma żadnych tam kombinacji za wiele i te wojny nie są takie totalne wbrew pozorom. A poza tym raz można się na inne państwo przesiąść, tak?
Czyli kupić, tak? 2030 jak już.
Tą nową wersję kupić, zdecydowanie, tak.
Jacku?
No ja przyznaję, że gra jest oryginalna i że ta nowa wersja jest lepsza od starszej, ale moja rekomendacja jest nie kupić. Ja po prostu nie lubię takich gier, w których jest wielu graczy, którzy się naparzają i jeżeli tam akurat źle spojrzymy na trzech z nich, to możemy już dalej nie grać, bo nic nie zrobimy. Bo takie gry nie są dla mnie i ja odradzam.
No ja jestem tu po środku, zagrać u kolegi. Czy podjąć decyzję Imperial 2030? Chyba tak, chyba 2030, bo próbuję jakoś tam zmniejszyć wady, tak, które występują generalnie w grze, ale pomimo wad gra ma też dużo zalet, no i musimy sprawdzić, czy... Znaczy, jest to wartościowa pozycja na pewno, tak? Nowatorska, ma wiele fajnych elementów i warto się na tym zastanowić, sprawdzić, czy nam po prostu przypasuje. Jedyna rzecz nawet... ważna jest taka, że często gramy w tą grę raz, dwa, trzy, nawet trzy rozgrywki, a później leży. To jest taki problem moim zdaniem z tą grą. O tej grze się zapomina trochę.
Tego nie wiem. Natomiast właśnie to, co tu Jacek powiedział o tej dyplomacji, to jest o tyle gra, że właśnie dla takich dyplomacjofobów, do których ja chyba też należę, bo nie lubię takich, gdzie gra się toczy poza planszą więcej niż na planszy, to jest o tyle fajna pozycja, że właśnie czasami można po prostu przejść na inne państwo i to, co się mówiła Brazylia z Rosją, zmienia się dwóch graczy i nagle Brazylia z Rosją mają zupełnie inne podejście do rozgrywki, bo jest inny szef, także to też jest ciekawe.
Okej. Okay. To tyle o Imperialu 2030. Drugi tytuł, o jakim chcieliśmy porozmawiać, to jest Thunderstone, gra zaprojektowana przez Mike'a Liotta, twórcę bardzo takiego amerykańskiego, produkującego dużo Ameritrashu, gier, które w sumie rzadko się pojawiały. W ogóle większość pozycji w ogóle nie widziałem, żeby się pojawiały u nas w Polsce gdzieś tam na spotkaniach. Jedną z takich najbardziej znanych produkcji, w których brał udział, to są dodatki do Access and Allies, czyli do takiej słynnej gry...
Access?
Tak. Access and Allies.
Aha.
Axis and Allies.
Właśnie się daje, że Axis, ale...
Nie, Access się czyta. No, to pamiętam jeszcze z Battlefielda.
Aha, no.
Dobra. Czyli gra wojenna taka w stylu amerykańskim, tak, z tego co pamiętam. Znaczy ja w nią nigdy nie grałem, ale z tego co kojarzę, dużo kostek, tam walki, miniaturki i tak dalej. Wydawca Alderac, wydawnictwo, które zrobiło ofensywę na ostatnim SN.
Dużo punktów zdobyło u niektórych z nas.
Tak, u niektórych więcej, u niektórych mniej. Gra się pojawiła właśnie na SN w 2009 roku, ostatnim SN. Liczba graczy od 2 do 5 graczy. Czas rozgrywki przeciętny 60 minut. No, Szymon, powiesz o co chodzi w tej grze?
Parę słów, tak, dokładnie. Fantazy, bohaterowie, lochy, prawda? Wszystko już się o ten temat powiedziano. Kolejne gry przygodowe znajdują swoich zwolenników, a raczej nie przekonują nikogo, kto do tej pory nie był przekonany. Thunderstone próbuje ożenić tematykę. Niektórzy powiedzą 12-latków.
Ja bym powiedział Diablo to jest.
No właśnie, a inni powiedzą fantazy z silnikiem Dominiona, tak? Czyli gry z kolei też ma, które mnóstwo zwolenników, mnóstwo przeciwników, ale co by nie mówić, jest na pewno jakimś utytułowanym zawodnikiem na szybringu gier planszowych. Czyli mamy sytuację podobną do Dominiona, ileś grup kart losowo wybranych na daną partię, dokładnie. Występują bohaterowie, których będziemy wysyłali do podziemi. Ci bohaterowie mają ekwipunek, w podziemiach są potwory, które staramy się zabić, zdobywając punkty, czasami jakieś dodatkowe moce. I ten z nas, w momencie, kiedy dokopiemy się tam do odpowiedniej karty w tych podziemiach, gra się kończy. Czyli podobny mechanizm. Budujemy swoją talię, która tutaj składa się z bohaterów i jakichś tam czarów, przedmiotów i tak dalej. W ten sposób, by w jak najlepszy, najbardziej efektywny sposób zabijać potwory. Te potwory również, czyli punkty zwycięstwa wsysamy do talii, więc nam troszkę zamulają tą talię. Ten z nas, który najlepiej to zrobi, zostanie zwycięzcą.
I tyle.
I tyle. Tyle takiej tematyki i mechaniki, tak? Bez wnikania w jakieś szczegóły.
Czyli mamy kolejny produkt bazujący na mechanice Dominiona, który odniósł gigantyczny sukces. To jest zresztą z tego wydawnictwa już druga gra, która bazuje po Arkana.
Tak? Przyznam, nie grałem w tego Thunderstone'a, a dla mnie to brzmi jak Dominion z innymi obrazkami.
No właśnie, Szymon, co różni to od
Dominiona? Co różni? Oprócz poziomu, o którym później.
I powiedz, czy to jest w ogóle fajne, czy nie?
Nie, nie jest, znaczy to jest tak,
ale ma
ten problem, właśnie po kolei, jest tak, po pierwsze, bardzo chce się, żeby ta gra była fajna, przynajmniej w moim wypadku. Ja już teraz jak zerkam tu sobie na opis na Board Game Geek, że już jest dodatek kolejny tam szykowany, to już tak już mam w głowie te nowe pomysły, nowe postacie, nowe potwory i tak dalej, bo chce się, żeby ta gra była fajna, czyli zamiast rzucanie totalnie abstrakcyjnych dla niektórych totalnie, dla niektórych mniej totalnie, ale abstrakcyjnych kart w Dominionie, żeby kolejna akcja. Tu mamy fajny temat. Mamy bohatera, którego najpierw ekwipujemy, żeby on zabijał potwory. Za te zabijanie potwory są specjalne karty punkt doświadczenia, dzięki któremu tego bohatera możemy wymieniać na lepszą wersję, zabijać lepsze potwory. Chcesz, żeby to działało. Co się rzuca w oczy po pierwsze, to oprócz oprawy graficznej, która jest całkiem niezła, mnóstwo ikonek, tak? Mnóstwo różnych elementów na karcie, nie zawsze czytelnie dobranych. Ale to jest mniejszy problem, bo nad tym można przejść do poziomu porządku dziennego. Co jest problemem, to nuda. To znaczy tutaj Filip, który nam prezentował grę, który na pewno miał na koncie dużo więcej partii i więcej będzie mógł się powiedzieć, mam nadzieję, w komentarzach, mówił, że nasz zestaw był specyficzny. Natomiast co by nie mówić o Dominionie, to nie trafił mi się taki zestaw, który wymagałby rzeczywiście, że przez całą grę prawie nic się nie dzieje. Bo tutaj, w tej sytuacji, ważne jest, żeby powiedzieć, że oprócz bohaterowie, którzy mają tam standardowo jakąś tam swoją siłę i tak dalej, te postacie, te przedmioty dają też im siłę, jest coś takiego jak światło. To znaczy przedmioty, które dają promień światła, który jest wymagany do tego, żeby zabijać lepsze potwory, żeby zabijać potwory, które są głębiej w labiryncie, takie trzy poziomy labiryntu. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, która wymaga od gracza, żeby na tej ograniczonej swojej ręce, czyli na tym sześć kart, miał bohatera, który ma dużą siłę, przedmiot, który tego bohatera wspomoże, inny przedmiot, który da jeszcze, żeby było fajne światło, żeby można było te potwory bić, no i jakieś tam dodatkowe ewentualne czary, tak? Oczywiście ci bohaterowie później są silniejsi, natomiast sytuacja jest taka, że często nie mamy tak naprawdę z czym iść do podziemi, bo mamy za małą siłę. Nie mamy za wiele kart, które pomogą nam kupować w wiosce więcej tych kart, więcej przedmiotów i postaci. Więc jest taka stagnacja. Ciułamy, kolejne ręce nam przychodzą, próbujemy coś tam, tu kupimy kartę, tu nie kupimy, tutaj wyrzucimy kartę, żeby nie zamówić. I tak gra się, w końcu ktoś tam zdobędzie jakiegoś potwora zabije. I tu w tym momencie włącza się drugi element, czyli śnieżna kula. To, co miał Marek, rozpędził się po jakimś czasie, bo w końcu po tych iteracjach, dokładnie, trafił, zabił potwora, dostał jakieś punkty doświadczenia, poprawił sobie postać, dzięki temu mógł znowu coś tam dokupić i znowu zabić potwora i tak naprawdę ten, który siedział i tam sobie klepał to, żeby coś zrobić z tym potworami, dalej siedział, a Marek się już rozpędzał i miał lepszą sytuację. Także właśnie. To jest kolosalna wada.
Bo to jest właśnie ten problem, że tutaj oczywiście kula śnieżna to na swój sposób jest cechą charakterystyczną tych gier, tak? Bo my się rozpędzamy, robimy coraz mocniejsze kombosy, jak ktoś stworzy słabszą talię, a drugi silniejszą, no jest naturalne, że ten silniejszy będzie tam szybciej przegenerował pieniądze. No tak działa Dominion. Ale tutaj problemem tej gry jest, że wchodzisz w tą kulę śnieżną czasami zupełnie przypadkowo, tak? Bo po prostu udało ci się zebrać dobre światło, takie, które pozwoliło ci trafić na przykład na słabszego potwora, trafiłeś w przedmioty, które dodały ci tyle siły, że mogłeś go zabić, no i teraz zaczynasz nakręcać się, a inni gracze na przykład nie zdążyli jeszcze, nie zaskoczyli, tak? Nie udało im się zsynchronizować tych wszystkich elementów. I a ty już uciekasz i to zupełnie przypadkowo, nie dzięki swoim umiejętnościom, nie dzięki decyzjom, że wybrałeś jakieś konkretne karty. I to jest moim zdaniem problem. Problem tutaj to są światło, właśnie o którym mówisz, dlatego że potwory chyba powinny być ustawiane na przykład względem siły, tak? Wtedy łatwiej na przykład tam chyba znaleźć światło takie o mniejszym promieniu niż te silniejsze. A tutaj potwory są losowane zupełnie i czasami możesz zabić potwora słabszego, ale on jest daleko, zupełnie przypadkowo znalazł się gdzieś daleko w podziemiach i nie można w ogóle do niego, nie można go dosięgnąć.
Jasne. Istotnym jest to też tak, że gracze mogą, znaczy gra się nie blokuje, to znaczy, że gracze mogą w pewnym momencie, jeśli widzą, że nie dają rady tych potworów, wejść do podziemi i bez żadnych konsekwencji praktycznie walczę z tym, okej, nie wydało mi się, ale ten potwór, którego nie udało mi się zabić, idzie na spód talii i wychodzi nowy, tak? Ale to znowu wymaga od jakiegoś gracza, żeby się poświęcił. Inni tam w swoich turach coś tam robią, a ja tak bez sensu pójdę, dobra, tam odblokuję grę, tak? Odblokuję nam tych potwory, żeby jak coś innego wyszło, o, wyszedł fajny potwór, ale niestety następny gracz ma kolejkę i on go zabija. Znowu taki dziwaczny zupełnie mechanizm. Druga sprawa to jest, że tutaj te karty oczywiście mają tam oprócz tych różnych tam mocy, mają wartość pieniążkową, tak? Czyli pozwalają nam kupić w wiosce różne przedmioty. No i znowu tu mam wrażenie, że jakieś tak, że to nie działa. To znaczy, że często jest taka sytuacja, że nie mam ani siły do, ani nie mam siły do tego, do tych podziemi, ani nie mam pieniędzy, żeby kupić coś w tej wiosce. No i tak jest kolejna taka właśnie przyczyna, że ta gra tak siada, taka stagnacja jest. Ani nic nie kupię, no, albo kupię jakieś byle co, co mi zamuli talię, albo nie zabiję potwora, no i tak wyrzucam, przerzucam te talie, coś tam wyrzucę, coś tam wezmę. Nie wiem, czy to specyfika była naszego zestawu, że tam było mało przedmiotów, to chyba Filip mówił, że to było jakoś tak dziwacznie pomagających. Czy to jakaś taka immanentna cecha tego systemu, bo no nie wiem, co tu, nie wiem.
Czyli mamy tam zalety, można jeszcze tylko powtórzyć, że jest naprawdę fajny pomysł. Generalnie pomysł tej gry jest, no wiadomo, poszukiwacz przygód, który buduje, nie wiem, kupuje ekwipunek w wiosce, który tam jakoś tam się ulepsza, zdobywa punkty doświadczenia na zabijaniu potworów, no to jest coś takiego bardzo popularnego, taki popularny temat i trzeba przyznać, że tutaj działa, tak? Mógłby dobrze zadziałać. Są fajne patenty właśnie o tych, co mówiłeś, że można upgrade'ować bohaterów, że można odwiedzać tą wioskę, kupować. Wszystko to działa fajnie. Światło wydaje się na początku też, że działa dobrze, ale wynik jest wprost przeciwny, tak? Niż do tych takich pierwszych wrażeń. No i sporo wad, tak? Strasznie losowa, w sumie kula śnieżna, no jakoś tak nie rzuca na kolano. No a to jaka jest twoja ostateczna w takim razie?
No właśnie, przy takim totalnym krytyką tej gry, no tutaj gram raz, tak? I nie wiem, czy rzeczywiście to, no niby się mówi, że pierwsze wrażenie jest też istotne, tak? Wchodzę do restauracji, dostałem pomyję, to więcej nie wrócę, chociaż że akurat kucharz miał jakiś gorszy dzień, no fajnie, ale no jest, to jest ten problem. Mam nadzieję, że te dodatki poprawią sytuację, aczkolwiek wydaje mi się, że bez jakiejś takiej drastycznej zmiany systemu, wyrzucenia światełka, zmiany jakiejś zasady, to nie będzie działało. I pytanie jest takie, czy komuś, kto się na przykład Dominion nie podoba specjalnie, czy ta gra przez swoją bardzo większą klimatyczność się spodoba? Nie wiem, nie wiem co odpowiedzieć. Mi się Dominion podoba, to mi się nie podoba. Przez to, że są te problemy. I nie wiem, czy tę grę bym polecał. Znaczy, na pewno nie polecałbym do kupna, zdecydowanie. Polecałbym do spróbowania osobom, którym brakowało klimatu w Dominionie. Które mogą przymknąć oko na pewne rzeczy, a które chcą się pobawić w podziemia, niekoniecznie rzucając kostką i chodząc tam po lanszy. Mhm.
Czyli zagrać u kolegi, tak?
Ale tylko jeśli jest się, wydaje
się,
że jesteś tego typu gry odbiorcą. Natomiast jeśli ci się nie podobał Dominion, to na pewno tej gry nie graj. Na pewno to będzie jeszcze gorzej. Mhm. Moim zdaniem.
No, mnie podobnie. Ja bym tak, znaczy, nic się nie stanie, jak się tą grą nie zainteresujecie, ale faktycznie, jeżeli naprawdę lubicie te klimaty Diablo, właśnie takiego poszukiwacza przygód, wojownika, który wyrusza i zabija potwory i w ogóle świat fantazy, no to pewnie warto, żebyście chociaż spróbowali. Może jednak wam się spodoba. Tych zestawów kart tam jest sporo, tak jak w Dominionie. My graliśmy po prostu jedną talię i ta nasza ocena jest bardzo, bardzo na wyrost. Tak samo Dominion po pierwszej rozgrywce byłby na pewno, ocena po jednej rozgrywce w Dominiona byłaby niepełna, tak?
Ale była wyższa. Znaczy, powiem tak, że graliśmy wtedy na Essen 2008 no tak. Marki Dominion i od razu po połowie partii spojrzeliśmy na siebie, kupujemy to. A tutaj po połowie partii spojrzeliśmy się, musimy iść do domu.
No to szkoda, strasznie mi żal tylko tego, że, bo ta mechanika Dominiona wiedziałem, że zaczną tutaj wydawnictwo, to każdy chyba wiedział, że wydawnictwa zaczną i twórcy po prostu zapożyczać tą mechanikę, bo to jest taka mechanika, z której można wiele ciekawych gier zrobić i nadal nie powstała gra jakaś naprawdę dobra, przynajmniej dobra. Ta gra ma takie zakusy na grę dobrą, ma dużo pomysłów oryginalnych, próbujących coś wnieść do tej całej mechaniki, oprócz klimatu, więc jakieś nowe rozwiązania, ale nie do końca to się udało, moim zdaniem. Jest parę rzeczy, które właśnie powodują, że jest to jednak dosyć słaba pozycja, moim zdaniem. No, ale oczywiście, gracze, którzy lubią klimat, no to przynajmniej, żeby zagrali właśnie u kolegi, sprawdzili. Taka jest moja ocena.
Jacek, zainteresowało cię?
No ja nie lubię Dominiona nie ze względu na brak klimatu, tylko ze względu na marną mechanikę i konieczność ciągłego przetasowywania tych samych kart. Po prostu mnie to nudzi, więc to zdecydowanie znudzi mnie jeszcze bardziej niepomierne, zwłaszcza, że takie... No już nie będę dalej kontynuował. Nie zainteresowało mnie.
Dobrze. To był Thunderstone. I kolejny punkt programu, jaki mamy dzisiaj, to przygotowaliśmy taką krótką sesję, gry, krótką rozgrywkę. Chcieliśmy Wam przybliżyć między innymi zasady gry, czy bardziej nawet można powiedzieć zabawy, która nazywa się na BGG, jest wpisana pod tytułem Eat, Poop, You Cat. Jest to gra, która pojawiła się ostatnio u nas na Politechnice. Mieliśmy gości z Poznania, Squirrel, Zosię, którą pozdrawiamy, przybył też Jaś i razem wspólnie tam w większej grupie grali właśnie w tą grę, bawili się przy tej zabawie. A do tego gra równocześnie pojawiła się, ostatnio była w najbardziej gorących tytułach w serwisie BGG. No i chcieliśmy przedstawić Wam zasady, przy okazji sami w to grając, no i Wy sprawdzicie, czy na Waszych spotkaniach no może się sprawdzi ta gra. O co w niej chodzi? Na początku wszyscy gracze wymyślają jakieś zdanie. To zdanie musi opisywać jakąś sytuację. W miarę, żeby nie było za krótkie, nie za długie, takie w sam raz, opisywało w miarę jakieś tam kilka postaci na przykład, kilka jakichś obiektów, tak żeby można było je narysować. Po prostu ktoś później mógł je narysować tą sytuację. Czyli my przygotowaliśmy tutaj przed programem, żeby nie przedłużać, każdy z nas jakieś zdanie. I teraz to zdanie normalnie w grze po napisaniu daje się swojemu sąsiadowi na kartce. Tak, daje się kartkę ze zdaniem sąsiadowi, koło którego się siedzi. No, u nas przekażemy, to Jacek, to wyślij mi przez komunikator swoje zdanie. Ja dam Szymonowi. Już. Gdzie tu się zapodziało?
Ja jeszcze myślę cały czas.
Szymon, ty miałeś, tutaj zapowiedziałem, że przygotowaliśmy przed programem.
Tak, ja wybieram teraz z 5 propozycji.
Wybierz proste zdanie opisujące jakąś sytuację, którą po prostu można narysować, no.
Dobra, no dajcie mi zdanie, to zobaczę, co wy wymyśliliście i ściągnę od was.
Dobra. Panie Szymon, to ja ci takie coś wymyśliłem. A od Jacka już mam zdanie. Dobrze, i teraz co się robi dalej? Normalnie w grze każdy dostał swoje zdanie i teraz to zdanie musi narysować, znaczy musi narysować sytuację, która jest przedstawiona.
Ja nie dostałem.
Wiem, bo ja myślę.
Szymon oczywiście myśli, tak? Normalnie rysuje się na kartce w normalnej grze, a my posłużymy się paintem.
Szczęście pięknie i błyskawicznie rysuje, więc jak Szymon nawet na ostatnią chwilę mi przyśle swoje zdanie, to ono na pewno nie będzie zbyt skomplikowane, no bo co on tam może wymyślić i błyskawicznie je narysuje.
No właśnie, tu jest ten problem, że ja generalnie beznadziejnie rysuję w rzeczywistości.
Rysuj po angielsku?
Ale nie możesz podpowiadać, Szymon.
Aha. A możesz po chińsku? Nie wiem, czy zrozumiałeś, Jacek, ale nie
zrozumiałem.
Wysłałem.
Okay.
Wysłałem.
No dobrze, teraz każdy z nas ma już takie zdanie. Szymon, też dostałeś moje, tak?
Tak.
Dobra, no to teraz bierzemy w dłonie nasze pisaki cyfrowe w pęcie i próbujemy narysować sytuację, która jest przedstawiona w tym zdaniu. Och, Jacku, nie ułatwiasz zadania.
Byś zobaczył, co Szymon mi napisał. Byś...
Nie martw się, ja też mu nie dałem łatwo. Gdzie jest gumka? Dobrze. Dobra, jeszcze tutaj parę posuwistych ruchów, żeby to cokolwiek przypominało. O. Dobra, jeszcze parę szczegółów, żeby było wiadomo, o co chodzi. Jak sobie radzisz tam, Szymon?
Chyba nie upadłeś na ziemię. Maluję.
Nie upadłeś na ziemię. Nie musicie kolorować, mi się wydaje, chyba że.
No, to może być właśnie ciekawe, jak się pokoloruje.
No, sądzę, że w takiej normalnej grze to nie będzie aż tak dobrze, że ktoś będzie miał kredki.
A ta gra, to ona jest teraz jakoś wydana niedawno? Jak to wygląda?
Nie, to nie jest w ogóle wydana gra. To jest zabawa bardziej, która tam
przekazuje się za pomocą
public domain.
Tak, albo planszostacji na przykład. Tak jak my. Dobra, ja zrobiłem nawet swoje dzieło.
No ja też już kończę.
To dzieło ja sobie też zapiszę. Czyli to będzie do Szymona. Szymon. Dobra, więc czekam, aż swoje dzieła zrobicie. Od razu mówię, że to jest po prostu zabawa. Tutaj nie ma punktacji, tak? A więc tu chodzi tylko, żeby pośmiać się, że była dobra zabawa. Nie ma, więc niektóre osoby, które najbardziej cenią sobie w grach rywalizację, zwycięstwo, no to tutaj będzie trochę...
Oczywiście cały ten ciąg rysunków i zdań wrzucimy na... opublikujemy razem z tym odcinkiem. Proszę o,
tak nie planowaliśmy, ale... Teraz będzie się ciężko...
Kupiłem kolor.
Jak to nie? No już konieczne.
No
ja jestem, ze swojego bardzo zadowolony.
Ja w sumie też, jak na swoje możliwości, to uważam, że jest nieźle. Dobrze, czyli teraz ja wyślę do Szymona rysunek, Szymon wyśle do Jacka
i Jacek... Można coś pisać w ogóle? Czy nie, nie w sensie,
nie,
że...
Nie, nie, sam rysunek zrób. No nie wiem. Nie wiem, co masz na myśli, a więc...
Dobra, okej.
Okay, podpowiedzisz, tak? Dobra.
Zaraz ja muszę zobaczyć, rozpoznać, jak się wysyła. A jest, myśli.
Dobra, Szymon, wysyłam ci, odbierz.
Już, zaraz, tylko kończę.
A ja od razu mówię, jakie są dalsze zasady. No i teraz każdy z nas dostanie rysunek.
Wysłałem do ciebie, Marek.
A, biorę. Jacek, zapisz jako, akceptuj. Powiedział, że może być to wirus.
Tak, świetnie.
Dobra. Kolejne zasady są takie, że teraz każdy z nas otwiera sobie ten rysunek, ogląda go.
I no ja jeszcze nie mam rysunku oczywiście otrzymana.
Nie wiem, jak to wysłać. Ustaw obrazek? Nie, co mam zrobić?
Prawym klawiszem na kontakcie w Skype'ie i tam będzie...
Wyślij plik. Dobra, już.
Naprawdę prościej nie może być. Dobrze. Okej, okay, teraz każdy ma przed oczyma rysunek, czyli w normalnej rozgrywce dajemy kartkę, tu jest ważna
informacja. Szymonowi coś nie idzie, bo ja jeszcze nie mam żadnego rysunku.
Dobra, chwila, momento.
Ja tylko powiem, w normalnej rozgrywce zasłaniamy kartkę, znaczy zasłaniamy na kartce zdanie, tak żeby widoczny był tylko rysunek i dajemy następnemu sąsiadowi.
Każdy gracz ogląda tylko to, co rysował ten poprzedni, tak. A nie to, co poprzednie tam etapy.
No i ważne, że nie wolno po prostu poprzednich etapów, nie wolno tekstu pierwotnego, tak? To jest właśnie zabronione. No bo na tym cała zabawa polega, że widzimy tylko rysunek. I widząc teraz ten rysunek, próbujemy opisać je, tak? Jednym zdaniem.
Okej, czyli teraz tak, ja widzę rysunek od Marka.
Tak.
I zgadujesz, jakie on przedstawia zdanie? To jest to zdanie, które ja wysłałem Markowi, które on narysował.
Ja teraz do ciebie mam to czytać, tak to zdanie?
Tak, ty do mnie zmierzasz.
Dobra.
Pięknie to narysowałeś, Jacku, muszę ci przyznać, że to jest rewelka. Nawet mam po prostu dużo pomysłów, tylko który to będzie dialog? Tu Jacek mi narysował, jestem prawie pewien, znaczy może, a może to jest nie tak, ale wydaje mi się, że to jest scena z Imperium kontratakuje. Walka Dartha Vadera z Obi-Wan Kenobi.
Ja już napisałem też, ale nie wiem co.
To moje zdanie brzmi, Jacku. No. Nie, bo to w ogóle kogo był pierwotnie? Szymona.
To było Szymona
zdanie. Szymon, tak. Czyli ja mówię zdanie takie. Czekaj, może dzisiaj nie jest z tobą. Nie, inaczej.
Może konkurs będzie zrobimy.
Czekaj. Jaki to był cytat tutaj?
Można by zrobić konkurs, żeby ludzie zgadli, co narysowali.
Obi-Wan Kenobi, już nie jesteś moim mistrzem. O, takie powiem zdanie.
No to blisko, ale nie trafiłeś. No może Szymon niech powie.
No Szymon, a jaki był oryginał?
Oczywiście I am your father, Luke.
Okej.
No przecież tam widać, Marek, tam widać, wader jest dymek nawet, nie jest narysowany, duży i mały człowiek.
Wiesz tak? Co, dla mnie to nie był dymek, tylko to było w tle, uciekają na rakietę, wskakują.
O Jezu.
Że to było, znaczy, to było nawet w Gwiezdnych Wojnach, że oni uciekają, a Obi-Wan Kenobi walczy z Darthem Vaderem. Co prawda, ten, bo to jest Luke tutaj narysowany, wydawał mi się też, że wygląda jak Chewie. Czubaka po prostu.
No tak.
Taki ma wyraz twarzy.
No, może teraz ja. Mhm. Ja widzę obraz, który narysował Szymon i który przedstawia zdanie, które powiedział Marek. No i jak gdyby zdanie się narzuca samo z siebie. Jest oczywiste, że zdanie, które napisał Marek, do Szymona musiało brzmieć: szczurokangur zeskakuje z drzewa do wody, śpiewając dziarską piosenkę.
Bardzo dobrze, choć oryginał się trochę różni, bo tutaj Brzechwa takiej bajki nie napisał, natomiast napisał, że nad rzeczką opodal krzaczka mieszkała kaczka dziwaczka, lecz zamiast trzymać się rzeczki, robiła piesze wycieczki. O, prawie blisko, okay. No, blisko po prostu.
No tak, nie było źle, całkiem blisko. Co nie chodzi o zwierzę.
Tak, tak, jest to szczuro, czy tam no, kaczka dziwaczka.
Szczurokangur, ewidentnie szczurokangur.
Ewentualnie szczuromałpa pewnie.
Szczurokangur ma dziób?
To jest dziób,
na,
tak?
To chyba dziób. Na Ursynowie tylko takie pokraki biegają.
No to Szymon, teraz ty, twoja kolej.
Ja tu widzę wspaniały rysunek, który... zaraz mi się go otworzę, bo już zgubiłem.
O, jednym zdaniem.
Tu wygląda, tak, z jednej strony wygląda, że jakiś kot zdecydowanie wbił się w ścianę i ktoś go albo ciągnie, albo pcha. Wymyśliłem bardziej takie wersje dla dzieci, czyli wraz kotek na płotek, ale aczkolwiek teraz myślę, że to może jakiś strażak koty gania. Ale nie, niech będzie. Las, kotek na płotek.
Moje zdanie było najbardziej zdecydowanie atrakcyjne ze wszystkich trzech, które zostały wymyślone w tej grze. I brzmiało: mały chłopiec próbuje wyrzucić swojego kota przez okno.
Kurczę, ten rysunek jest piękny, to wszystko widać. To ty, gdzie ty tam płot widzisz? Przecież to jest okno.
Jakie okno? To okno masz od ziemi do sufitu?
No wielkie okno, a myślisz, że kot był mały? Jakbyś go wyrzucił przez małe okienko. Musiało być wielkie okno.
No dobra, to wydaje się, że gra nawet w trzy osoby działa, chociaż tak. To zdecydowanie nie jest gra dla na smutną trzyosobową imprezę, raczej jak jest tam 7-8 osób i to jest kilka więcej rundek każdej historii, chodzi fajniej. Ale gra jest rzeczywiście, wydaje się ekstra.
Tak, tutaj właśnie to, co Jacek mówi, że mamy 7-8 osób i po prostu każda następna, nie ujawniamy od razu tych haseł, tylko przekazujemy dalej w kółeczku, a więc znowu będzie się pojawi rysunek, znowu się pojawi zdanie, znowu rysunek, a więc to będzie taki głuchy telefon. Będziemy cały czas odbiegać od tej pierwotnej formy i na koniec będzie tam śmiech i zabawa, jak usłyszymy pierwotne zdanie w stosunku do tego, co zostało na końcu narysowane na przykład. Albo to zdanie napisane, jakie zostało.
A więc... rozumiem, w większości osób to na przykład Marek, ty byś powiedział zdanie, mi na ucho, tak?
Ja bym napisał na kartce, po czym znowu zasłonił
To jest wszystko na jednej kartce, tak? Jest po tak. Kolei na kartce, cały czas się zwijamy w taką harmonijkę. Jest na zmianę, zdanie, rysunek. Wszystko na jednej kartce, żeby potem można było to, wiesz, przeczytać od góry do dołu, jaka była historia.
Tak, czyli jak osoba dostaje kartkę, to nie widzi historii, widzi tylko ostatni etap, tak?
Jasne.
Zawsze ostatni etap. A więc polecamy wam, spróbujcie na swoich spotkaniach. Wydaje mi się, że obok takich, nie wiem, zabaw jak kalambury, jak Celebrity na przykład gra, czy tam tego typu zabawy, gdzie tam...
Hańce na lodzie. Nie, to...
To nie, tańce
na lodzie. No.
To jakaś konsola. Ale dobre hasło. Dobre hasło. Tańce na lodzie. To warto wypróbować. Na pewno nieprzypadkowo się znalazło w najbardziej gorących tytułach na BGG. Po prostu dużo osób spróbowało i wielu osobom się spodobała ta gra.
Ja tu widzę, że na Game Geek ludzie grają przez forum, bo to jest bardzo łatwy sposób, można grać to przez forum, wysyłając sobie kolejne po prostu...
No ale to już geeki, nerdy, hardkorowcy, my...
No tak. My
jest gra imprezowa i ją należy grać ołówkiem i kartką twarzą w twarz, a nie przez internet.
No, dokładnie. No to może przez IRC-a, nie? Będziemy grać, nie? Za pomocą znaków ASCII rysować.
Też można.
Można.
Jak się nudzi, to wszystko wymyśli.
Ale dobry, może też taka dobra gra na lekcji na przykład. Przecież ja nie znam jej w podstawówce.
Znaczy w czasie
należy uważać, Marku, na lekcji należy uważać, bo to...
Się wymyśliło takie hasła, jak się wymyśliło.
Tak, ale czasami już ktoś jest pytany na lekcji i w tym czasie można na przykład zagrać w coś, bo...
Należy mu pomagać, kibicować.
I wiedzę. Wsiąkać jak gąbka.
Okej.
Może przejdźmy do następnego punktu.
Jasne. I kolejny punkt programu. Chcieliśmy trochę porozmawiać o zapowiedziach gier. Kilka tytułów omówić gier, które zostały zapowiedziane na najbliższe miesiące w Polsce i za granicą. Pierwszy taki tytuł to jest Dixie 2. To jest kontynuacja gry wydawnictwa Hobbity, która zdobyła u nas, nie tylko u nas, ale również na świecie, wielką popularność. gra w można powiedzieć, w odgadywanie haseł. Dixit 2 jest jakby w takim dodatkiem, dodatkową talią, tak? Dostajemy 84 nowe karty. Już o samej grze, mam nadzieję, nie będziemy mówić, bo jest i recenzja na Games Fanatic i pewnie większość z Was wie, o co chodzi w tej grze, albo posiada po prostu swój egzemplarz. Natomiast Dixit 2 to jest właśnie 84 zupełnie nowe karty. Kilka kart pojawiło się już w internecie. U nas między innymi na Games Fanatic możecie wziąć udział w konkursie, do którego zachęcamy. Do wygrania jest egzemplarz właśnie Dixita 2 po premierze. I chciałem Was zapytać, jak widzieliście te karty, te 6 kart, które są u nas, jest kilka kart jeszcze na innych serwisach, w innych portalach. Jak Wam się podobają? Czy już się jakoś przejadły, czy się przydadzą? Jak uważacie? Jacku, bo Ty byłeś fanem wielkim Dixita.
Nie, no, ja nie tak dawno grałem w Dixita, no, tą podstawową wersję i gra cały czas świetnie, bardzo mi się podoba, cały czas działa. Nie masz nic takiego w tej grze, dla mnie przynajmniej, że jestem zablokowany, że już nic mi się nie kojarzy, że wszystko już było i tak dalej. Cały czas bardzo dobrze się sprawdza i no i dla mnie to jest absolutny must have, tak? Tutaj nie ma w ogóle żadnej dyskusji, ten dodatek muszę mieć, nie ma w ogóle się co zastanawiać. Karty są przepiękne, jest nowy zestaw świetnych kart i zniknie jedyna wada Dixita, którą widziałem, to jest taka, że tych kart jest za mało, że nie można się dobrze nagrać. Jak jest 6 osób, to one się za szybko kończą. Po prostu trzeba by się grać jeszcze dłużej. Teraz będzie ich 2 razy więcej, będzie można grać naprawdę do syta, że tak powiem.
No właśnie, bo to u mnie jest tak samo, że te karty nie wyczerpały się. Nadal mamy jakieś pomysły, tworzymy nowe całkiem kategorie, bo na początku się grało tak, że była wszystko można było wymyśleć, a my już teraz coraz bardziej chociaż nie można przesadzić z tym ograniczaniem kategorii, bo wtedy gra też niezbyt dobrze działa, ale bardzo popularną kategorią jest zawsze seks. Są takie hasła, tam wiem, że hasło, tutaj powiem trochę nie poprawnie politycznie, ale hasło Polański zawsze ludzie rzucają po prostu karty z moimi dziećmi i jest po prostu straszne. Ale kategoria seks zawsze działa. A Szymon, ty też jakoś oczekujesz?
Szczerze mówiąc, ja bardziej czekam na dodatek Dixit 3 z autorstwa tutaj nas. Pokazaliśmy już po rysunkach, że potrafimy też wieloznaczne malować, więc mi się wydaje, że tu więcej by dodało. Natomiast Dixit 2 oczywiście to jest must have, tak? To generalnie, mimo że te pierwsze karty nie do końca się nudzą, można wymyślić sobie sposoby zwiększania zabawy, to na pewno kupię od razu, jak tylko się pokaże.
A myślicie, że będziecie, nie wiem, wydawca stwierdzi, o, dobrze się sprzedała 2, to teraz 3 wydam, a później 4 i znowu będą karty, czy to, myślicie, że to będzie tak działać, czy to, no...
Ja myślę, że tak, wiesz co, że może oprócz tych kart, to na przykład w trzeciej części wydawca pomyśli, żeby dodać na przykład jakieś, nie wiem, kategorie, propozycje kategorii, albo jakieś...
Może zacznie wydawać mniejsze zestawy, za to tematyczne tych kart, bardziej takie nastawione na jakiś jeden motyw. Ale generalnie wydaje mi się, że...
Nie stracimy tego wieloznaczności.
Wydaje mi się, że to się kiedy... Nie, dlaczego? Wieloznaczność można dalej wprowadzać. Jak dodajesz hasło tam Ziemia kręci się wokół Słońca, na przykład, to nie musisz dawać tylko kart z planetami. Możesz dawać kartę z mężem i żoną, na przykład.
Nie. Cicho, na
serio.
Dobry pomysł.
Słuchaj, natomiast wydaje mi się, że to się kiedyś skończy, że to nie jest tak, że ludzie będą kupować wszystkie zestawy do oporu. Po prostu te 2 zestawy, Dixit 1, Dixit 2, wydaje mi się, że to już jest wystarczająco, żeby grać. Już trzeci zestaw nie będzie chyba potrzebny. Ja go pewno i tak bym kupił, gdyby się pojawił, ale wiele osób dojdzie do wniosku, że nie potrzebuje żadnego trzeciego zestawu i te 2 wystarczą. Jeden to jest zdecydowanie, wydaje się, za mało, żeby tak ktoś, co mu się gra podoba, żeby grać w nieskończoność czym jednym, ale 2 to już może być ten limit, który wyczerpie rynek.
Okej, okay. Premiera, bo nie powiedziałem, bo tego powinienem w sumie zacząć, luty-marzec, tak? Czyli czekamy na przełom lutego-marca i wtedy wreszcie będziemy mogli sięgnąć po nowe karty do Dixita i bawić się jeszcze lepiej, jeszcze bardziej różnorodnie. Kolejna produkcja, o której w sumie nie mówiliśmy w 44. paszo stacji, bo tam próbowaliśmy trochę wróżyć z fusów na temat polskich premier i wtedy nie wymieniliśmy gry wydawnictwa Portal, która jest planowana na marzec właśnie 2010, Zombiaki 2, czyli kontynuacja dwuosobówki o walce ludzi z zombiakami. Ja wiem, Szymon, że jesteś w ogóle naczelnym fanem w ogóle klimatów związanych z zombiakami. Przecież kiedyś miałeś taki spory tekst w świecie gier planszowych o grach związanych z zombiakami. Grasz w Left
4. Ja od tego czasu znienawidził ten temat już. Tak. Nie może patrzeć na takie gry.
Ale gra cały czas na przykład na konsoli w Left 4 Dead, właśnie o zabijaniu zombiaków. No właśnie, czekasz w ogóle na tą grę? Interesujecie? Grałeś w jedynkę?
Grałem i mam. Chciałem sprzedać, ale nie chcę kupić, ale jak najbardziej dwójka mnie interesuje, aczkolwiek bardziej chyba...
Szanowni, będziesz grał?
Żeby zagrać, właśnie. Nie sądzę. To jest ten problem, że niby część osób potrzebuje gier dwuosobowych, oczywiście, natomiast no, obawiam się, że tutaj ta tematyka może być jednak nie do końca dobrą propozycją do próby gry właśnie w domu, w parze z żoną, z narzeczoną.
Przypomnijmy, że temat jest taki siermiężny, sowiecki, tak? Komuna taka, Wania, Szura, tam zombiaki się nazywają, Wania jakaś, tam tacy różni, Kała i tak dalej. Taki klimat siermiężny, tak?
No dokładnie, więc nie wiem, czy jestem do końca takim dobrym odbiorcą tej gry.
A co myślałeś, żeby zombiaki, nie wiem, tam... były w klimatach...
Nie, generalnie wiesz, o to mi chodzi, że to nie jest dla mnie gra na dwóch osób. O tak, w ten sposób. Znaczy ja dla mnie osobiście, bo ja osobiście nie będę miał kiedy zagrać dwie osoby. Natomiast gry o zombiakach to jak najbardziej. Ale no niekoniecznie na planszy. Więc chętnie zobaczę, co wymyśliła ekipa, co Trzewik tutaj zaproponuje, czy poprawi. Chociaż jedynka była całkiem fajna, jak to unowocześni, ale niekoniecznie jest to gra, na którą bardzo czekam.
Mhm. Jasku, ty w ogóle jesteś zainteresowany?
Ja mam jedynkę, ale nie udało mi się nigdy zagrać nią. Dwójką nie jestem specjalnie zainteresowany.
W końcu musisz tą jedynkę zagrać, tak?
No jest może to... kiedyś zagram, ale to raczej nie chce mi się przebijać przez instrukcję, raczej z kimś bym zagrał, to po prostu umie i mi powie.
Czekasz, aż córka ci wytłumaczy.
No, to jest świetny pomysł i to jeszcze już czemu to parę lat nam prosił.
Ja ci, Jacku, wytłumaczę tego Zombiaki 2, bo ja będę się starał tą grę kupić, bo...
O, no to się ja chętnie z tobą zagram, jak będziesz miał dwójkę.
Szczególnie, że gra jest naprawdę szybka, jest bardzo dobrze zbalansowana i pojawiają się te same sytuacje z poprzedniej części, czyli na początku wydaje się graczom, że któraś ze stron jest lepsza, tak? Ale to się z doświadczeniem widać, że bardzo różnie wygrywają strony, tak? Nie ma zdecydowanego zwycięzcy. I to jest najważniejsze w takiej dwuosobówce. Takiej, której siły są nie takie same, tak? Są różne karty po prostu. Każda strona ma inne karty, inne zasady. Dobrze, to powiedzieliśmy o Zombiaki 2. Ostatnio na Games Fanatic wrzuciłem zapowiedź bardzo ciekawej produkcji. Pomysł taki naprawdę nowatorski, oryginalny. Zawsze lubię takie właśnie pomysły w grach planszowych i w ogóle się dziwię, że ludzie cały czas wpadają na takie pomysły, że coś nowego jeszcze w tych planszówkach, pomimo setek, tysięcy tych planszówek na rynku, coś jeszcze się da wymyśleć. Tą grą jest Cyrano, tak z polskiego można powiedzieć Cyrano, z angielskiego, czyli gra na podstawie sztuki Cyrano de Bergerac, wydawnictwa Repos Production, czyli wydawnictwa słynnego Sante Anno, Cash & Guns, Ghost Stories ostatnio. I tutaj pomysł tej gry jest taki, że wyciągamy dwie karty, które są jakimiś końcówkami słów, końcówkami tak naprawdę rymów i wyciągamy kartę z tematem jakimś i teraz wszyscy gracze muszą zrobić, wymyśleć czterowiersz, napisać. Przy czym muszą wykorzystać rymy, znaczy stworzyć rymy z końcówek, które były na kartach. Plus muszą wykorzystać temat, który został wybrany. A więc takiej gry jeszcze nie było. No i problemem tu oczywiście od razu jest ta bariera językowa, tak? Bo gra jest wydana tam na pewno po angielsku będzie, te końcówki będą związane z językiem angielskim i z kilkoma innymi językami. Natomiast Polacy chyba nie będą za bardzo w stanie grać.
No w każdym razie nic nie wiemy o polskiej edycji, może ktoś ją planuje.
Albo przynajmniej może ktoś, osoby, które zwykle zajmują się tłumaczeniem instrukcji, tak, gier, pójdą dalej i przynajmniej, nie wiem, przysiądą i spróbują coś takiego stworzyć, choć to na pewno nie jest łatwe zadanie.
Nie, ale nie są.
Ale da się chyba, wiesz, no bo te końcówki jakichś tam tych słów takich popularnych, można by coś wymyśleć, no. Ale to pewnie jest na pewno jakaś praca ciężka. No i nie wiem, jak wam się podoba w ogóle ten pomysł? Widzicie coś w nim
dla mnie to jest super fajny pomysł. Takie głupawe czterolinijkowe wierszyki to po prostu... Są ludzie, którzy mają do tego talent, są ludzie, którzy nie mają, ale serio, czterolinijkowy wierszyk każdy umie sklecić. Im głupszy, tym większy fan będzie z tego. Naprawdę, moim zdaniem, to może być świetna zabawa.
Tak, każdy umie, no to dobra. Powiedzmy, spróbuj napisać teraz wierszyk, w którym końcówki, dwie końcówki, to są na i ak.
Upa. Rymuje się z...
I, czekaj. I karta, wylosowaliśmy kartę noc. Temat jest noc.
No dobrze, opowiadaj dalej, ja coś myślę.
Dobra. Ja od razu powiem, że mnie zupełnie nie pociąga ten pomysł. Znaczy, widzę jakiś tam błysk w nim, uważam, że się nie sprzeda, a jak się sprzeda, to będę zdziwiony, a jak ktoś to kupi, to mu się znudzi po dwóch partiach, bo jednak już zauważam problemy rzeczywiście przy Dixity na przykład, że niektórzy bardzo się jakoś tak w tych swoich skojarzeniach takich oryginalnych jakoś tak zatrzymują.
Uwaga,
i
stop. No. Widziałem Mariana, choć przeszkadzał mi krzak. Wróg się do domu z rana, a to było tak. Widziałem Mariana, choć przeszkadzał mi krzak. Wróg się do domu z rana, a to było tak. Widziałem Mariana, choć przeszkadzał mi krzak. Wróg się do domu z rana, a to
było... pożegnać, bo już niektórzy...
Ale graj teraz takim graczem. Ja bym wymyślił... Nie no, super, po prostu chylę czoło, tylko że... Ja takiego czegoś nie myślę, tylko jakiegoś potwora i później dostanę tam, nie wiem, jeden punkt, a ty zgarniesz tam całą pulę. Na pewno z Jackiem nie będę w to grał.
Ale fan będzie.
Nie no, tak.
O to, żeby był śmiech, a nie o to, żeby wygrać.
Nie no, wiersz naprawdę super. Wiersz też zamieścimy na Games Fanatic również z dołączonymi rysunkami.
I konkurs zrobimy na oprawę muzyczną i teledysk. Jacek będzie nowym
slideshow,
nadzieją polskiego hip-hopu.
Może zaprosimy jakiegoś słynnego aktora, który tam często czyta na przykład książki.
Rapera. Scyzorek.
Tak, i będą w tle te nasze rysunki, tak?
I Mariana trzeba zaprosić.
Czyli Szymon na nie, Jacek na tak. Ja naprawdę doceniam pomysł, ale boję się, że... No na pewno nie będzie gra dla mnie. To będzie coś takiego jak... palce w pralce, w której nie umiem grać i które są zupełnie nie dla mnie, nie umiem się tam...
Ty to umiesz tylko gadać o planszówkach.
Tak, ja mogę tylko gadać, jestem Rotoman tak, gawędziarz, planszoman jak gawędziarz, ale doceniam ten pomysł i na pewno wiem, że część osób będzie się świetnie przy tym bawić, no bo faktycznie, tak jak Jacek, jakby jeszcze takie dwie osoby, które tak jak raperzy po prostu na byle temat wymyślają od razu fajne rymy, to może być między nimi fajna zabawa. I fajnie to się będzie obserwować też. Może na jakimś właśnie pionku, czy coś takiego, to naprawdę.
Kilku tak, graczy może takie, mieć takie kibiców. Pojedynki, jak w 8 mili.
Tak. Dobra. Mamy Cyrano, grę wydawnictwa Repos Production. Kolejna produkcja została zapowiedziana przez Istari Games Asteroids. To jest ta gra Istari Games, ta lekka, między 20 a 40 minut czas rozgrywki, od 2 do 6 graczy, a więc znowu taka gra trochę imprezowa, gdzie może naprawdę duża grupa graczy grać. Pomysł jakiś banalny, mamy asteroidy, jesteśmy pilotami statków kosmicznych, mamy się przebić przez asteroidy, po prostu tam, nie uszkadzając zbytnio naszego pojazdu, musimy osiągnąć jakąś z bram. No i są różne warianty, modyfikacji, zmniejszanie czasu na podejmowanie decyzji. Mechanika tam jest oparta trochę przez rzut kostką, trochę przez planowanie decyzji, takich jak podejmowanie decyzji o ruchu, tak? Czy skręcamy w przód, znaczy czy jedziemy w przód, czy w tył, czy w lewo, czy w prawo, czy jakieś włączamy osłony. Dużo jakichś mechanizmów, trybów rozgrywki. No i właśnie, coś myślicie, że coś z tego będzie? Czy Istari kolejną taką słabą, lekką grę wypuszcza? Szymon.
Kolejną słabą grę wypuszcza.
Okej, okay, Jacku?
No ja w niej Istari generalnie nie kręci, także nie wiem, może będzie słaba, może będzie lekka, już nie chce mi się, że tak powiem, się nakręcać i sprawdzać.
Okej, okay, czyli...
Jak wyjdzie, to zagram, ale wcześniej to
nie
podchodzę.
Must try.
Generalnie co
to... Jak będzie okazja, to spróbuję.
Na pewno jest prosta taka, tak? Wydaje się być z tych prostszych takich. Więc to nawet nie ma tutaj jakichś specjalnych aspiracji, żeby w pewien sposób korespondować z, nie wiem, Skylusem czy z tymi mocnymi tytułami, tylko to jest raczej taka bardzo prosta gra w założeniach i w przebiegu, więc nawet miłośnicy gier stari, nie wiem, czy tutaj jakoś specjalnie szybkiego tętna dostaną.
No okej, okay. No dobra, nie będziemy się też specjalnie rozgadywać o grze, której jeszcze niewiele wiadomo, instrukcja się nie pojawiła. No ja tylko liczę, że może uda się, znaczy chciałbym, żeby to był jakiś Roborelli, tak? Żeby te, naprawdę jakoś te, była ta gra grywalna, te tryby wszystkie nie były na siłę zrobione, tylko jakoś tak dodawały regrywalności, tak, tej grze, żeby dodawały nowe możliwości, no. Zobaczymy. No mam nadzieję, że i stary tam ceni swoją markę i zupełnego chłamu to nie wypuści. Bo mnóstwo takich gier tego typu, właśnie o tak podobnej mechanice znamy i unikamy, tak? Ty dzisiaj zamieściłeś, Szymon, wpis o grze.
Tak, już wszystko prezentowałem przy tej okazji.
Naprawdę?
Tak, ale powiem od razu, że moja kompromitacja nie była indywidualna, bo przejrzał to jeszcze naczelny ten wpis najpierw.
Nie czytałem tego, Szymon, tak naprawdę.
Aha, okay. Tak się tłumacz.
Nie, naprawdę nie czytałem, ale Jacek przeczytał, bo mówił, mam go nagranego.
Nie. Ja tylko otworzyłem, sprawdziłem, że działa tam ten wklejony film.
No ja tak samo. Zacząłem, że działa i tyle. Dobrze, gra jest, mówimy o grze Forbidden Island. Nowa gra...
Zakazana wyspa oczywiście, niezapomniana.
Nowa gra Matta Leacocka, autora Pandemika. O fabule, znaczy wiadomo tylko jaka będzie fabuła, tak, gry, natomiast szczegółów nie znamy. A fabuła jest taka, że gracze wcielają się w drużynę, która przybywa na niebezpieczną wyspę pełną skarbów. Chce wydobyć te skarby, ale każdy ich ruch związany jest z tym, że wyspa, znaczy z każdym ruchem wyspa tonie. Tak, wyspa tonie po prostu. I te skarby możemy wydobywać tylko ściśle ze sobą współpracować, gra jest kooperacyjna właśnie, dzięki temu tak jak Pandemik, czas rozgrywki podobnie jak w Pandemiku błyskawiczny ma być około 30 minut. No i teraz, czy warto się tym zainteresować? No dla mnie mało powiedziane o mechanice, ale brzmi właśnie ciekawie.
Ciężko powiedzieć tak naprawdę, jaki jest poziom i zakres tej kooperacji tak naprawdę, no bo w Pandemiku to bardzo ciekawy system rozprzestrzeniania się chorób, jakieś tam decyzje, tra-la-tra-la i nie wiem, czy tam było 30 minut. Mi się wydaje, że jakoś więcej Pandemik oferował.
Nie, no
ale to mój brak doświadczenia wychodzi, ale...
Można zbić doświadczenie graczy, spokojnie 30 minut są w stanie zagrać. No na pewno to jest gra, która była na tle tych wszystkich wielkich tam kilkugodzinnych gier kooperacyjnych, jakie były wcześniej, to była takim czymś unikalnym, tak?
Na pewno można przegrać 30 minut.
Można przegrać chyba szybciej. Tak jak to tam ostatnio podawał Michał Stajszczak, że mat w tych dwóch ruchach, tak? To w tak. Pandemiku też pewnie tak. Jest jakiś tam układ szkolny tak zwany, czy tam zagranie głupiego. Jeszcze tylko jedna rzecz. Ja bardzo bym chciał, żeby to było coś ciekawego, no bo ten autor pokazał Pandemikiem, że umie tworzyć gry, ma jakieś nowatorskie pomysły, natomiast boję się tylko, żeby nie była powtórzeniem, tak, Pandemika, że po prostu taki Pandemik, tylko że biegamy po wyspie i zamiast tam chorób, to nie wiem, wyspa tonie, tak? Natomiast to samo dokładnie.
Ciekawe to też, znaczy ciekawe, no na pewno warto wspomnieć o tym, że ten teaser jest jakoś tam prezentowany, tak? To jest jakaś taka nowa moda, się zaczyna robić też w grach planszowych, że mimo tutaj, że tutaj nie za bardzo jest co pokazać jak w grach planszowych, tak? Że nie ma jakichś tam animacji i tak dalej, ale tam jest jakaś muzyczka, trochę zdjęć, jakaś tam szczątkowa animacja i coś tam już jest, więc to jest może droga do bycia pokazywanym w takich plotkach jak Games Fanatic na przykład.
No szczególnie, że na przykład ten etap tam ideał to jest to Fantasy Flight Games, tak? Który tam...
Tak, dokładnie, dokładnie. Ale pokazane, że w skromniejszych środkach, tak? Można też coś takiego zrobić. Nie trzeba od razu mieć tam, nie wiem, miliona figurek i nie wiem.
Okej. Okay. To wydaje mi się, poruszyliśmy te najważniejsze tematy. Opowiedzieliśmy o grach. Też chcemy wejść w taką większą regularność planszostacji, a trochę ją skrócić, żeby nie przesadzać, tak? Jednak z rozmowami, bo podejrzewam, że wiele osób mogłoby się znudzić taką dwugodzinną planszostacją, jak było ostatnio. Pomimo tam naprawdę pozytywnych komentarzy, ale sądzę, że niektóre osoby po prostu nie chciały, żeby nam było przykro. Dlatego przypomnę, kończymy odcinek 46 Planszu Stacji. Przypomnę, z kim nagrywałem. Był to Szymon Dębski, Don Simon.
Dziękuję i zapraszam na aukcję moich dzieł. Bardzo promocyjne ceny będą.
My je wystawimy za darmo. Drugi mój towarzysz niedoli dzisiejszej to był Jacek Nowak Jan.
Wielkie dzięki. Ja tam się całkiem nieźle bawiłem. Dziękuję bardzo.
No to było tak ironicznie. I dziękuję Marek Pańczyk Pancho. Dziękuję i mam nadzieję, że się usłyszymy w kolejnej planszy stacji 48.
Poser la grande question par un petit enfant, un ange ou un démon. La question qui dérange, qui vous fait réfléchir. La question qui commence à vous faire blêmir. La différence, mon fils, entre l'homme et la femme, ce sont des choses en plus, une histoire d'organes.
Co ty narysowałeś? Przez to kaczka dziwaczka, ty jakiś faceta na nogach.
Szczurokanga.
Ja się nie dziwię Jackowi, że on jakiegoś szczurokangura... Szczurokangura...
Rzeczka, krzaczek, kaczka i piosenka jeszcze jest napisane.
Ale dlaczego ma łapy? Bo tam pieszo, tak?
Kurde. To jest tukan, a nie kaczka prędzej.
Jezu. Wygląda jakiś facet przebrany za nim, jakiś...
Ku Klux Klan.
To nie kangur, no ludzie. Kangur ma pysk taki.
Śpiewa jakąś protestancką pieśń.
Ale nogi są kangura, a pysk jest szczurzy po prostu.
Nogi są Mariana.
La différence, mon fils, entre la femme et l'homme, il aurait mieux valu qu'elle monte à la femme. C'est le genre de question qu'on voudrait éviter, mais on est déjà sûr que c'est là qu'elle va tomber. Souvent à ce moment-là.
Gargamel.
Nie no, Vader jest zajebisty. Gorszy jest ten Czubaka.
No jak? Przecież on powinien mieć ten... hełm.
Od kiedy Czubaka jest mniejszy od Vadera, po pierwsze?
A wiesz... Hełm powinien mieć, a nie jakiś taki...
Ty, a ty, to ty pomyliłeś. Pancho, ten wielki, ten po lewej, to jest Vader.
Nie, to ja zupełnie mam odwrotny.
Ja pierdzielę. Wiesz co? Jestem obrażony.
Nie, no dla mnie Czubaka walczy z Vaderem, no. Vader ma hełm, widać.
Une grosse envie pressante. Excuse-moi mon petit, mais là il la retente. La différence, mon fils, entre l'homme et la femme, ce sont des choses en plus, une histoire d'organes. La différence, mon fils, entre la femme et l'homme, il aurait mieux valu qu'elle ne mange pas la pomme. Ces jolies têtes blondes feraient bien me demander. Alors si jolie mère, comment différencier l'être si bien formé et la femme inachevée, le beau, le tatoué, alors mesdames pleurez. La différence, mon fils, entre l'homme et la femme, ce sont des choses en plus, une histoire d'organes. La différence, mon fils, entre la femme et l'homme, il aurait mieux valu qu'elle mange pas la pomme.